Witamy po przerwie. Przypominam, że w studio Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka, pracuje z dziećmi, z młodzieżą w Hrubieszowie oraz pan Leszek Kryszczuk, który jest modelarzem, trenerem modelarstwa, mistrzem modelarstwa. Również z dziećmi i z młodzieżą ma do czynienia, rozwija pasję, zaraża swoją pasją. Czy widzi pan zmianę w niektórych dzieciach, które odkrywają w sobie pasję modelarską?
Oczywiście, że tak. Widzi się to przede wszystkim, jak młodzież zaczyna pracować. Pierwsze kroki, które stawia młodzież na modelarni, tutaj akurat nie wskazują na to, żeby dziecko było w jakiś sposób rozwinięte, można powiedzieć, manualnie, czy poświęcało dużo czasu, uwagi, skupienia na to, żeby dany model, czy tam daną jakąś rzecz zrobić.
Ale przychodzić z jakimś zainteresowaniem, tak?
Tak, oczywiście, że tak. Chociaż może też i nie do końca na 100%, bo wiadomo, że na jakąś grupę dzieci jedno czy dwoje się trafi takie, że bo kolega chodzi, bo koleżanka chodzi. Z rozpędu, że chciałoby to zobaczyć, że chciałoby, co tutaj się dzieje, bo u nas modelarnia to jest, mieści się w szkole, w piwnicy, na przerwach drzwi są otwarte, młodzież zagląda, przy szatniach, tak, młodzież zagląda, patrzy, obserwuje. Niektórzy z ciekawości po prostu chcą zobaczyć, co się tam dzieje, co się buduje. A te osoby, które już chodzą na przykład na modelarnię, to w klasie też się chwalą swoimi, można powiedzieć, konstrukcjami, które budują tak dalej. I niektóre są osoby, które powoli zaczynają wierzyć w siebie, zaszczepiać siebie, że ona też by chciała chodzić, chciałaby coś budować. Bo namacalnym efektem pracy takiej osoby to jest właśnie budowa modelu. Budowa takiego modelu, żeby on później po prostu zaczął latać. A jeżeli ten produkt jest zrobiony, jeżeli można tak powiedzieć, przez tego modelarza, efekt jest piękny, bo model sam lata, długo lata, wysoko lata i to jest taki motywator do tego, żeby dalej chodzić, uczestniczyć w zajęciach. Właśnie nawiązujesz na przykład do najstarszego tego mego uczestnika, Piotra. Na przykład to widziałem, jak ta pasja się budowała. Był początek taki, że coś tam myślał, że tak jak pani pedagog wspomniała tutaj, że są jakieś tam marzenia, można je realizować, coś tam zrobił, coś zobaczył, a tutaj widać właśnie, jak ta osoba krok po kroku realizowała to, żeby dojść do tego, kim jest teraz. I praktycznie wszystkie swoje, można powiedzieć, konstrukcje zbudowane, swoje zawody, w których uczestniczył, motywowały go do tego, żeby być coraz lepszym. I to jest takie fajne, piękne, bo najważniejsze wydaje mi się, dla każdego zawodnika to jest to, że może kiedyś zdobyć mistrza świata.
Przekłada się to na wyniki w nauce? Na przykład lepiej przykładają się do niektórych przedmiotów?
Powiem szczerze, że to jest taki motywator też i dla nich, bo niejednokrotnie jest tak, że rodzice zwracają uwagę. Będziesz miał dobre oceny, będziesz chodził na modelarnię. No i tutaj to samo przejście mówi, że jednak niektórzy na przykład też na zawody nie będą mogli pojechać, bo na przykład w tym tygodniu zawaliłem z jakiegoś tam przedmiotu. Muszę się poprawić. Proszę pana, to wtedy rodzice mnie zezwolą pojechać na zawody. Fajnie, ja się cieszę też, bo ja mówię, nauka dla mnie to jest zawsze najważniejsza. Tutaj są zajęcia popołudniowe, wolne, że może każdy przyjść, może budować, ale najważniejsze dla mnie to jest zawsze nauka.
Pani Agnieszka Kwiatkowska pracuje z dziećmi, z młodzieżą jako pedagog i obserwuje, kiedy rozwijają pasję, kiedy odkrywają pasję i jakie znaczenie ta pasja ma dla dzieci.
Zacznijmy może od tego, że coraz słabiej jest z pasją. Dzieci nie mają pasji. Bardzo rzadko można zauważyć, że któreś dziecko ma pasję. Więcej dzieci ma pasji przy komputerze, przy tablecie. To są nowoczesne pasje, gdzie spędzają nieograniczoną część swojego dzieciństwa i młodości. Takie prawdziwe pasje, czy to byłoby modelowanie, czy również inne, one są już rzadkie. Dlaczego? Tutaj, jak powiedziałam wcześniej, pan Leszek, który sam się zetknął z tym, mógł zarazić, pokazać. A kto nam pokaże? Jeżeli ktoś mi nie pokaże, jak grać na gitarze, to ja dopiero wiem, że mogę zagrać. Ale jeżeli mi ktoś nie pokaże, nie będzie tego. To jest jedno. Dwa, że pasja to jest troszeczkę taki zabieracz czasu na naukę. I rodzice często myślą, że najważniejsza jest nauka. Piątka z matematyki, z polskiego. Więcej czasu nie ma, korepetycje, dodatkowe zajęcia. A tu są niesamowite ilości godzin. To jakby tak zliczyć chyba w ciągu roku, to by naprawdę w tygodnie wyszły, ile dzieci spędzają czasu z panem Leszkiem. ale podkreślam, to jest męska pasja. I chłopcy mogą spędzać czas z mężczyzną, ale z mężczyzną, który był w szkole w Dęblinie, który ma zasady i wprowadza. Jeszcze jedno, bardzo ważne jest modelowanie. To trochę tak zabiera, no pan Leszek mi trochę pracę pedagoga, nie powiem. I nie dziwię się, że chłopcy wolą lecieć do pana Leszka z problemami, z trudnościami, bo on taki swój. On jest cały czas, przez te kilka godzin, bliskość. Budowanie bliskości, relacji. Jest jak ojciec. Do kogo pójdę? Do takiego obcego pedagoga, który jest zamknięty w gabinecie? Czy pójdę do tej osoby, gdzie są otwarte drzwi i cały czas się przemieszczają dzieci? I jeszcze jedno. Pozytywnie zaakcentowany przez społeczność szkolną uczniowską. Tam już fama dawno poszła, że jak coś, to idź do pana Leszka. A pedagog? Nie. To jest modelowanie odpowiednich zachowań. To jest po prostu wychowanie. To jest wychowanie według Okonia. To jest złożony układ oddziaływań wychowawczych. Ja wychowuję sobą, pan Leszek wychowuje. Każdy z nas, z którymi się spotykamy na co dzień, wpływa na nas swoją osobą. I chłopcy teraz bardzo potrzebują męskości. Nie ma tego. Coraz więcej jest rozwodów. W 2016 roku profesor Bogdan de Barbaro w swojej książce zapisał, że około 60 tysięcy jest już rozwodów. Jest to tendencja już wzrastająca. Coraz więcej spotyka się w szkole, w klasie dzieci, gdzie rodzice się rozwiedli, więc przebywa z jednym rodzicem, z drugim widzi się tylko weekendowo. Przeważnie u nas jest model taki, że to mama wychowuje, kobieta wychowuje dzieci, mężczyzna po prostu rzadko się spotyka. I jeżeli chłopiec zostaje z mamą, mama nigdy nie będzie mężczyzną. Nie ma kto temu chłopcu przekazać męskich wartości, męskości. Rzadkością jest teraz zobaczyć, żeby dziecko, chłopiec, umiał zreperować rower, napompować dętkę. To są proste, podstawowe czynności, gdzie 30 lat temu to była norma. A przecież w modelarni te dzieci potrafią trzymać w ręku narzędzia, wiedzą, co do czego służy, do czego służy młotek, inne narzędzie. To jest męskie. I to jest bardzo ważne. I jaki wpływ oni zyskują, chodzą na te zajęcia. Raz, relacyjny. Dwa, fajnie spędzony czas, nie przed komputerem, ale też sprawczość. Niesamowite oddziaływanie, bo my jesteśmy takimi jednostkami, gdzie uwielbiamy mieć sprawczość i te sukcesy, które pokazują, że możesz mieć sukces, jak się zaangażujesz, będziesz robić to według zasad i nauka. I krótko. To jest niesamowite. To jest wiele punktów w jednym miejscu.
Teraz mi się przypomina książka Żelazny Jan, gdzie były zebrane wszelkie mity, rytuały, którym właśnie podlegają chłopcy na całym świecie. No i okazuje się, że to właśnie w pewnym wieku, około 7-6 roku życia, to mężczyzna zabiera właśnie chłopca na polowanie, pokazuje mu, jak łowić ryby. To właśnie tak. Mężczyzna pokazuje teraz, jak jeździć na rowerze.
To opowiem, bo są plemiona, te właśnie takie dzikie plemiony w puszczach, gdzie około 12 roku życia chłopiec zabierany jest matce i przechodzi do plemienia męskiego. To znaczy tam nie są mężczyźni oddzieleni, ale do mężczyzn. Jest zabrany. Ale co się dalej dzieje? Dalej dzieje się to, że ten chłopiec uczony jest polowania, męskich zasad, przebywa z nimi aż do 18-20 roku życia. Dopiero jest wypuszczany. Najpierw kobieta zajmuje się, daje emocjonalność, opiekę, a później on zyskuje tą męskość. W Polsce i na świecie jest to, było tak to rozpracowane, że kiedy chłopiec, mężczyzna uzyskiwał pełnoletność 18 lat, był brany do wojska i tam zostawał mężczyzną. W tym momencie to wszystko się pozmieniało i mężczyźni rzadko sięgają po męskość w wojsku w mundurówce. To było w ten sposób po prostu zorganizowane, załatwione przez państwo. Facet w pewnym momencie musi stać się mężczyzną. W plemieniu o co chodziło? On ma się nauczyć polować. Jak robić narzędzie do zabijania zwierząt. A teraz? Mężczyzna miał być mężczyzna. Miał nakarmić dom. A teraz to jest duża zmiana. Często kobiety wyręczają mężczyzn. Natomiast ja tutaj bardzo to akcentuję tą męskość, gdyż pan Leszek pokazuje to w każdym spotkaniu, na wyjazdach, nie mówiąc o tym. Jak stać się mężczyzną? A samoloty są bardzo męskie. Nie wiem, czy są kobiety pilotami,
są,
czy nie są.
Są, oczywiście.
Ale to są pewnie chyba jednostki. Natomiast od zawsze to byli mężczyźni. To jest bardzo klasyczna, stara pasja.
Myślę, że warto o tym wspomnieć, czego uczy wojsko. Na przykładzie szkoły lotniczej.
No tutaj jako chłopak 15-letni już zetknąłem się z mundurem właśnie w liceum lotniczym. Już jakiś rygor był. Był obowiązek wstawania, był obowiązek wykonywania czynności, można powiedzieć, na rozkaz. I w tym czasie, no, jako osoba taka, młody chłopak, już stysknąłem się, można powiedzieć, z tymi pierwszymi doświadczeniami służby takiej mundurowej, że wszystko robimy na rozkaz. No, wydaje mi się, że to też dobra szkoła była przetrwania, bo dla takiego młodego chłopaka czy człowieka już wejście w jakiś rygor i w cudzysłowie można powiedzieć nakazy, które są i muszą być wykonywane przez adeptów lotnictwa, bo mówimy tu o szkole lotniczej. To jest moim zdaniem bardzo dobry, bardzo wzorowy do tego, że wszystkie czynności, jakie są wykonywane w samolocie później, jak latamy, są reguły, zasady, których nie możemy złamać. Jeżeli złamiemy, wiemy, czym to się kończy, zazwyczaj katastrofą. I tutaj wpajanie właśnie w taką młodzież, jak my w wieku tych najmłodszych lat, wydaje mi się, przynosi naprawdę fajne efekty. Sam przykład mam po sobie w tym momencie jako osoba już dorosła, jako rodzic, jako ojciec dwójki wspaniałych dziewczyn, że wiem, że muszę rano wstać, wiem, że mam jakieś obowiązki, które należą do mnie, muszę to wykonać i nie ma, czy deszcz pada, czy źle się czuję, czy pogoda jest, tak dalej. Wiem, że to mam zrobić, bo jestem głową rodziny.
Zostało to zaszczepione w bardzo młodym wieku i skutecznie.
Tak, od 15 roku życia te zasady zostały u mnie tu wszczepione i się cieszę z tego, bo wiem, że mogę to przekazać właśnie tutaj nawet tym najmłodszym. Jeżeli jedziemy, z rodzicami się nie widzi niejednokrotnie 3-4 dni taki młody modelarz, a ja z nim przybywam 24 godziny na dobę, muszę patrzeć na niego, dbać o niego, obserwować to, co się dzieje z nim niejednokrotnie, czy jakieś tam choroba jakby się pojawiła, czy coś innego. No ale wiem, że jestem ojciec, nawet jestem rodzicem podwójnym w tym momencie, jako i matka, i ojciec.
No właśnie, i pani dyrektor o tym wspominała, że czasami zastępuje pan ojca, albo jest pan takim wzorem ojcostwa dla tych dzieci, ale też te dzieci mówiły, że jest pan dla nich jak ojciec. No właśnie, i w ten sposób, poprzez obserwację i poprzez naśladownictwo, młodzież, dzieci się uczą.
Tak, ale będą kształtować te cechy w sobie. Nawet nieświadomie, bardzo nieświadomie. Przecież pan Leszek nie mówi, no bądź taki, taki. Bo mężczyzna ma być taki, taki. Kobiety tak lubią. Pani nauczycielki, no jak będziesz grzeczny, to będę cię lubiała. Jak tak, to tak.
A to tylko słowa.
Ale to są słowa. Tu się nie zbuduje osobowości, a nie charakteru. Tu się buduje. Modelowanie to nie jest tylko sukces. To nie są tylko puchary, które przywozicie. To są również porażki. Ja tam wysłuchałam, że model znalazł się na drzewie i trzeba było ten model ściągnąć. No i teraz kombinatoryka, jak to zrobić? On kosztuje. Strata. To jest spotkanie ze stratą. Co zrobić z tym? Do tego są inne porażki. No, jak to w pasji bywa. Różne. Ja też widzę teraz i sobie wyobrażam, że niesamowicie muszą się wspierać i się wspieracie w tej grupie modelarzy. Tak, jak to jest, tak, jeżeli dokładnie. Coś się nie układa, coś się dzieje, jak chłopcy reagują?
No tutaj na przykład faktycznie niejednokrotnie jest tak, że sukces nie zawsze przychodzi, nie przychodzi też i łatwo. Tak jak wspominamy, a zarazem no, trzeba ich wspierać, pomagać im zrozumieć, dlaczego dzisiaj na przykład zajął to miejsce ostatnie czy przedostatnie, jaka była przyczyna, wyciągać jakieś wnioski z tego. I wydaje mi się, rozmowa szczególnie wieczorem, bo ten czas jest właśnie na przemyślenie całego dnia, można powiedzieć całych tych startów, jeżeli mówimy o zawodach, przynosi nam refleksję i zrozumienie i widzę, że młodzież jest na tyle późno nakręcona, fajnie, że mówię, zaczynamy jutro nowy dzień, zaczynamy nowe latanie, nowe zawody. Będę się starał, żeby już tych błędów nie robić i będę się starał, żeby jeszcze lepsze miejsce zdobyć czy mieć. A wspominając jeszcze tutaj, jak pani pedagog mówi, o modelowanie takiego młodego człowieka. No, dla mnie to jest taką przyjemnością. Nie ukrywam, że jak widzę, wstajemy 5 rano, zawody zaczynają się o 7, gdzie ten młody człowiek w domu śpi do godziny 8, 9, ma później zajęcia, a tutaj 5 rano i on wstaje, robi toaletę wokół siebie na przykład, gotowy na zawody, 7 rano, rosa opada, można powiedzieć, mgła, słoneczko wstaje, a on gotowy jest do lotów, pełny świadomości, bo wiadomo, tak jak pani wspomniała, że modele to jest przede wszystkim czas budowy, jakieś tam środki finansowe, które niejednokrotnie są duże, żeby ten model zbudować i ten zawodnik musi być na tyle przygotowany i dobrze nastawiony do tego, żeby swoje zadanie, można tak powiedzieć, wykonał jak najlepiej.
I tutaj są bardzo duże emocje. Emocje, których bardzo się boimy, ale bardzo pożądamy tylko tych pozytywnych, wspaniałych, szczęścia, radości, sukcesów, ale to jest druga strona. I teraz wyjaśnię, na czym pasja polega dosłownie, bo pasja to nie są tylko właśnie te sukcesy, że na pierwszym miejscu będę, będzie o mnie głośno i będę tym żył. Pasja z łaciny to jest pasja, co oznacza cierpienie. I teraz zobaczmy, są pozytywy, ale też negatywy, czyli coś, co się nie udaje. Pasja to nie jest tylko same pozytywne aspekty, to jest dużo wyrzeczeń, to jest bardzo dużo czasu poświęconego na to, a jak poświęcamy na jedną rzecz, na drugą rzecz nie możemy poświęcić. U pana Leszka jeszcze jest rodzina i z tej rodziny kradnie swój czas na pasję, którą spędza z innymi dziećmi, nie swoimi. To cierpienie jest wpisane. To jest ta druga strona, na którą my nie zwracamy uwagi, ale ja też myślę, że jak rodzice oddają te dzieci, to tylko patrzą się na tą pierwszą stronę. Nie patrzą się, ile to jest wyrzeczenia, pracy. Pragną sukcesów. My jesteśmy teraz i stajemy się osobami żądnymi sukcesów. Dzieci mają być grzeczne, uczyć się bardzo dobrze, iść do bardzo dobrej pracy i zarabiać bardzo dużo. Ale pośrodku nie ma wpisanych, jak nauczyć dziecka porażek, jak nauczyć cierpliwości, a nawet do wstawania o 5 rano. To jest naprawdę wymóg wielki dla dziecka, o 5 rano wstać, zorganizować się, a jeżeli jeszcze coś dzień wcześniej wydarzyło się nieprzyjemnego, naprawdę się zorganizować, spiąć się i iść dalej, a nie przeżywać.
No właśnie, jak to uczy organizacji, tego jak sobie zorganizować to życie, żeby był ten balans życiowy.
Tak, no tak, tutaj właśnie tak jest. Praktycznie cały dzień jest, można powiedzieć, tam podporządkowane tylko i wyłącznie danym zawodom. Tak jak mówię, 5 rano wstajemy, 7 jesteśmy już na starcie, gdzie niejednokrotnie trzeba przyjechać samochodem jeszcze kilkanaście kilometrów do miejsca startu. Zakończenie zawodu godzina 19:20 wieczorem i praktycznie ta młodzież, jeżeli to jest młodzież, jeżeli to są dzieci, przybywa ze mną i to jest 2, czasami 3 dni. Widzę właśnie po nich, jak oni, można powiedzieć, tak jak panie wspominają, że coś się tam dzieje dobrego w tych organizmach, coś zaczynają fajnie myśleć, fajnie kombinować, na tyle, że później mam po kilku latach takiego wspólnego przebywania, mam takie wsparcie w nich, że niejednokrotnie inni instruktorzy z innych modelarni mnie zazdroszczą tego, że ta młodzież jest tak wychowana, że ja mogę się zająć na przykład swoim lataniem, jeżeli mogę tak powiedzieć, swoją dyscypliną, a młodzież w tym momencie robi tą robotę, która powinna robić jako sama. I to pięknie wygląda. Instruktor lata w innej komisji, w innym, można powiedzieć, na innej stronie lotniska, a moja młodzież jest zorganizowana i razem sobie fajnie współpracuje, fajnie sobie pomagają. Naprawdę to jest bardzo miłe. I szczególnie, jak mówię, koledzy niejednokrotnie mnie instruktorzy zazdroszczą, że młodzież jest fajnie poukładana.
O pasji rozmawiamy dzisiaj do północy, czyli jeszcze w kolejnej godzinie będziemy mówić o tej pięknej sferze życia. Niektórzy marzą, by tę pasję mieć, żeby żyć pasją. O tym wszystkim będziemy mówić w kolejnej godzinie z wyjątkowymi gośćmi. Agnieszka Kwiatkowska, pedagog, terapeutka i Leszek Kryszczuk, mistrz modelarstwa, trener.